Czy jak zapytam księdza, czy istnieje życie po życiu, to dziwne to będzie pytanie?
Nie, myślę, że jedno z najbardziej takich fundamentalnych pytań, jakie człowiek sobie zadaje. I ja także, tak, czy jest życie po śmierci? Czy nasze życie zmienia się, czy kończy się w momencie naszej śmierci? Chyba najważniejsze, albo jedno z najważniejszych pytań, jakie człowiek może sobie zadać.
Jest ksiądz autorem książki Życie po życiu. Kiedy był ten pierwszy moment, że stwierdził ksiądz, że chce się zająć tym tematem, że chce coś więcej poszukać, dowiedzieć się?
Słyszałem historię pacjentów, którzy mieli takie doświadczenie zatrzymanej akcji serca, reanimacji czy przeszczepu serca na przykład. I w tym momencie niektórzy z nich mówią, że widzieli coś po tej drugiej stronie. Na przykład, że widzieli swoją reanimację, swoją operację, albo nawet widzieli jeszcze coś dalej, to znaczy po opuszczeniu ciała widzieli to słynne światło w tunelu, spotkali się z Bogiem, ze swoimi bliskimi zmarłymi, mieli tak zwany film z życia. I to są pewne relacje ludzi, które funkcjonują w popkulturze, które są w mediach, w internecie, są seriale na ten temat, książki. No i ja zacząłem sobie zadać pytanie, a co na to teologia katolicka? Jak my się jako Kościół do tego odnosimy? Bo to, że są tacy pacjenci, którzy mają takie doświadczenie, no to jest pewien fakt. Mają takie relacje i o tym mówią. Mają dokumentację medyczną, która potwierdza to, że rzeczywiście mieli zatrzymaną akcję serca, że mieli wypadek samochodowy, albo że byli w trakcie przeszczepu serca. Natomiast co z tych ich relacjami z tej drugiej strony? I to zacząłem badać od strony teologii katolickiej.
I co zaskoczyło? Jakie wnioski?
No przede wszystkim to ta zgodność. To dla mnie było czymś zaskakującym i czymś, co spowodowało, że się temu poświęciłem, bo zacząłem spotykać się z tymi ludźmi i okazało się, że oni mówią dokładnie to samo. Oczywiście są pewne różnice, to jest normalne, tak, że ludzie troszkę inaczej relacjonują, ale mówią o tych samych wydarzeniach. Ich relacje są ze sobą spójne.
A to są ludzie, warto podkreślić, którzy się w ogóle nie znają.
Nie, oczywiście z różnych stron Polski, czy nawet świata. Dosłownie kilka dni temu rozmawiałem z panią z Szwajcarii, a dosłownie wczoraj z panem z Anglii. Więc te relacje są spójne, one do siebie po prostu pasują. Ludzie mówią to samo, doświadczają tego samego. Więc gdyby to była halucynacja, albo gdyby to był jakiś sen, taki bardzo żywy, tak, no to jednak trudno mówić o tym, że ludzie z różnych stron świata, różnych wyznań też, różnych poglądów, mają taką samą halucynację. To pierwsza rzecz, a druga, że te ich doświadczenia rzeczywiście są zgodne z Pismem Świętym, są zgodne z nauczaniem Kościoła. I to było dla mnie takie fundamentalnie ważne w tych moich teologicznym śledztwie tytułowym.
Co się powtarza? Co jest takie najbardziej charakterystyczne? Co wszyscy mówią, że w tej śmierci klinicznej przeżyli?
W trakcie śmierci klinicznej mają to, niektórzy z nich mają to doświadczenie NDE, czyli Near Death Experience, bliskie doświadczenie śmierci, czy doświadczenie na pograniczu śmierci. Takim pierwszym etapem jest obserwacja swojego ciała, które jest reanimowane, albo które jest operowane właśnie. I to jest ważny etap choćby z tego powodu, że później ci pacjenci zapamiętują pewne szczegóły z procedury medycznej, na przykład zapamiętują na przykład imiona ratowników medycznych albo policjantów czy strażaków, tak, którzy wyjmowali ich z samochodu i już nie mieli prawa tego słyszeć, tak, byli już nieprzytomni. I informacje, które zdobywają z tego pierwszego etapu, są dla mnie o tyle ważne jako badacza, który podchodzi do tych relacji analitycznie, że później my te informacje możemy zweryfikować. No dosłownie tydzień temu jeszcze miałem jedną relację, one są jeszcze nie opisane w książce, to są relacje, które powoli mi się zbierają do trzeciej książki Życia po śmierci teologicznego śledztwa, ale no niezwykła historia, bo pan był wyciągnięty z ognia, z pożaru, miał amputowane nogi obie, dzisiaj jest osobą niepełnosprawną. I on mówi, że kiedy wyszedł ze swojego ciała, spotkał się z pacjentem, który był kilka sal dalej w tym samym szpitalu, rozmawiał z nim, no później lekarze go uratowali, on wrócił do swojego ciała i później on z tej rozmowy, tak jakby spoza ciała, miał pewne informacje o tym pacjencie z sali, kilka sal obok, tak, na tym samym oddziale. I kiedy odzyskał świadomość, no to chciał zweryfikować, czy to jego doświadczenie opuszczenia ciała jest prawdziwe. No jak to sprawdzić? No bardzo prosto, zweryfikujmy informacje.
Tak.
Oczywiście zweryfikujmy informacje, które on zdobył, ale jeżeli na OIOM-ie w innych salach, tak? Nie mogli ze sobą rozmawiać, byli nieprzytomni, no i byli przykuci do łóżka. On zresztą był po podwójnej amputacji nóg, w stanie bardzo ciężkim i te informacje zweryfikował, a te informacje były szczegółowe, tak? Dotyczyły danych osobowych, dotyczyły szczegółów z jego wypadku, czyli z tego pacjenta z sali obok i to wszystko się potwierdziło. Nie miał prawa tego wiedzieć. Więc ten pierwszy etap, no to jest ten etap, którego możemy weryfikować konkretne dane. Nie zawsze, bo czasami po prostu ktoś po prostu widzi normalną operację i jakby nie ma jakichś super wielkich szczegółów, ale zawsze są jakieś szczegóły, tak? Ja, kiedy podchodzę do tych relacji, nie w sposób krytykancki, tylko krytyczny, to znaczy zweryfikujmy, czy to na przykład nie jest sen, no to dla mnie te szczegóły, które potem można zweryfikować, są bardzo ważne. No to jest ten pierwszy etap. Później mamy oddalanie się od swojego ciała, ten słynne światło w tunelu. Różnie określane, opisywane, ale generalnie to jest ten opis już dalszego puszczania ciała, światło w tunelu. Tym światłem na końcu tunelu okazuje się Pan Bóg. Trzeci element to jest, czy czwarty, to jest to niesamowite doświadczenie Bożej miłości. I to dla tych pacjentów jest najpiękniejszy moment. Nie? Bo doświadczają osobowej miłości. Tą osobą, która jest miłością, jest Bóg. I dla nich to jest najpiękniejszy moment. Później w tym świetle Bożej miłości jest coś, co najczęściej pacjenci nazywają filmem z życia. A więc obserwacja swojego życia i dobrych i złych chwil i tego, co naprawdę, jakie mieli naprawdę motywacje w swoim życiu. Nie to, jakie przybierali maski, nie to, kim
tylko ta prawdziwa intencja.
Tak, prawdziwa intencja. I z tego są rozliczani. Ale też właśnie w świetle Bożej miłości. To jest piękne doświadczenie. Kolejnym etapem, ja oczywiście to mówię bardzo skrótowo, kolejnym etapem jest doświadczenie nieba, piekła albo czyśćca i spotkanie, pójdźmy tym szlakiem do nieba najchętniej, jednak wolę mówić o niebie. I w niebie, no oczywiście to doświadczenie nieba, raju, radości, miłości, ale też spotkanie ze swoimi bliskimi zmarłymi. Mhm. Oczywiście to nie ma każdy, nie każdy dochodzi do tego etapu. Czasami są doświadczenia kilku tych etapów, a nie wszystkich. Tak więc to są te różnice, o których mówiłem na początku. Te etapy, które ktoś doświadcza, no to są spójne ze sobą. I znów, rozmowa ze swoimi bliskimi zmarłymi. Ważny bardzo moment, bo znów dla mnie, jako osoby, która to bada, weryfikujmy, czy zdobyłeś jakieś informacje, o których nie miałeś prawa wiedzieć. Mhm. Od osoby zmarłej, tak? Podczas tej rozmowy, po tej drugiej stronie. I rzeczywiście to się rzadko zdarza, ale rzeczywiście w książce mojej udało mi się odnaleźć takie osoby, które z tych rozmów zdobyły pewne konkretne informacje, których nie miały prawa wiedzieć. Na przykład, kto jest ich biologicznym ojcem. To jest taki najbardziej spektakularny chyba, jeśli tak można powiedzieć, tak? Że ktoś po tamtej stronie się dowiedział, kto jest biologicznym ojcem i po 20 latach to zostało, po 20 latach od tamtego doświadczenia, to zostało potwierdzone przez mamę tej osoby, która miała bliskie doświadczenie śmierci. Na łożu śmierci wyznała jej prawdę, kto jest jej biologicznym ojcem, a ona tego biologicznego ojca poznała po tamtej stronie, zapamiętała jego wygląd i kiedy mama tej pani umierała, wyjęła stary album ze zdjęciami. Tam córka, która 20 lat wcześniej miała ten przeszczep serca i to doświadczenie, znalazła w zdjęciach stare zdjęcie i powiedziała umierającej mamie, przecież tu jest ten pan, którego ja widziałam po tamtej stronie i nie chciałaś mi powiedzieć, kto to jest. I mama mówi, no właśnie, bo to jest twój biologiczny ojciec. I później ja rozmawiam z tymi ludźmi, z ich rodzinami i to są pewne dane, które można obiektywnie potwierdzić. Większość oczywiście relacji takie nie są. To znaczy, ktoś opowiada o doświadczeniu Boga, no nie jestem w stanie tego zweryfikować, czy on doświadczył Bożej miłości, tak, czy nie, czy widział. I okej, no bo to jest zupełnie naturalne. Natomiast niektóre z tych historii rzeczywiście można w sposób taki dość mocno obiektywny potwierdzić, chyba że znów bym założył, że ktoś mnie okłamuje, ktoś jego bliski mnie też okłamuje.
No to nie miałoby sensu.
No tak, albo że na przykład lekarze, którzy potwierdzają pewne procedury medyczne, tak, mnie też okłamują, ale to rzeczywiście się wydaje już bardzo, bardzo mało prawdopodobne. W najbliższym czasie przygotujemy, w trakcie już realizacji trochę, jest film dokumentalny na podstawie tych książek, po drugiej stronie. I tam na przykład lekarze, którzy operowali, będą potwierdzać te szczegóły, te, które pacjenci mówią, że zapamiętali. Mm-hmm. Nie chcę dawać szczegółów, bo jeszcze nie wszystko jest potwierdzone, ale już się zaczęły zdjęcia dokumentalne. Więc no, dla mnie to jest, jako badacza od strony takiej teologicznej, nie medycznej, to dla mnie to są ważne jakby dane, które ja po prostu mogę potwierdzić też u innych osób.
Powiedział ksiądz, że to są różne osoby, różnych wyznań, przeżywają miłość Boga, czyli oni można powiedzieć, powrocie potem na ziemię, tą religię jedną, jedyną wybierają, czy pozostają w swoich wierzeniach?
To jest bardzo różne, bo argumenty z drugiej strony są takie. Ja ostatnio, niecały rok temu wyszły badania z Iranu, kraj muzułmański, i kiedy ja czytałem ten raport naukowców, tam było 20 kilku osób przebadanych ze szpitala aż z krzesła spadłem, bo te relacje były dokładnie, oni mówią to samo, co w Polsce katolicy, czy na przykład ateiści z Holandii. Tam w Holandii były też takie bardzo duże badania z OIOM-u, więc ta dokumentacja medyczna była bardzo dobrze udokumentowana. I są osoby, które się nawracają, są osoby, które nie nawracają się, pozostają w swojej wierze. Jeden z bohaterów mojej książki pozostał ateistą, choć mówi niesamowite rzeczy, bo jego relacja jest taka, że on w momencie zaczadzenia widział, jak jego przyszła teściowa, w której akurat spał, biegła od mieszkania do mieszkania, szukając telefonu, żeby zadzwonić po pogotowie. On mówi, że on po wyjściu z ciała widział konkretnie, do których mieszkań ona pobiegła, pod które nazwiska, bo to były jeszcze czasy, gdzie tylko tam 3 osoby w bloku miały telefon. On opowiedział dokładnie numer, adres, nazwisko. Wszystko się zgadzało, że dokładnie po ten adres pobiegła ta jego przyszła teściowa, żeby zadzwonić. I nikt nie otwierał w środku nocy, więc pobiegła pod kolejny numer i kolejne piętro. Wszystko się zgadzało. On pozostał ateistą. Więc czy jest tak, że wszyscy, którzy mają te doświadczenia, nawracają się, przyjmują chrzest? Nie. Nie, tak nie jest. Natomiast zdecydowana większość osób rzeczywiście nawraca się, ale nie wszyscy. I myślę, że to jest normalne. To znaczy, że jeśli człowiek dostaje jakąś nadzwyczajną łaskę od Pana Boga, to część mniej lub bardziej to odrzuca. I to też jest, no tak to działa też z innymi łaskami, które otrzymujemy od Boga. Ktoś dostaje łaskę wiary, nie wiem, łaskę sakramentu bierzmowania na przykład, łaskę sakramentu małżeństwa, czy łaskę sakramentu kapłaństwa. I różnie potem się dzieje, tak? Mhm. Więc to, że nie wszyscy potem się nawracają 100%, to jakby dla mnie to jest okej. Źle zabrzmiało, że okej, szkoda, że się nie nawracają, ale w sensie takim analizując dane.
No tak, że tak może być.
Tak, że tak może być. Natomiast większość osób zdecydowanie tak. Nie? I z tymi osobami, z którymi ja rozmawiam, zdecydowanie wracają do sakramentów i nieraz muszą przeżyć naprawdę, zrewolucjonizować nieraz swoje dotychczasowe życie, żeby żyć zgodnie z tymi nowymi zasadami, które przyjmują po tym doświadczeniu.
A było coś, co księdza zaskoczyło, robiąc te badania, to śledztwo?
Chyba najbardziej płacz ludzi, którzy wrócili do życia. Bo to jest bardzo częste, kiedy osoba opowiada właśnie ten ostatni etap, czyli powrót do ciała, no i zaczyna płakać. Dlaczego? No przecież wydawać by się mogło, że...
Że udało się, że żyje.
Że żyje, że miała małe dzieci do wychowania. I to jest naprawdę częste, tak? Że ten powrót do ciała jest takim traumatycznym doświadczeniem. Jeden z moich pacjentów opowiadał mi, że go uratowali po bardzo ciężkim sytuacji zdrowotnej. No to ochrzanił lekarzy. Co wyście mi zrobili? Wow. Co byście mi zrobili? A jedna z kolei właśnie też z bohaterek mojej książki właśnie zaczęła płakać w trakcie wywiadu, że ją uratowali. A ja mówię, ale proszę panią, ale ja wiedziałem to z wcześniejszej rozmowy, ale pani życie się generalnie dobrze potoczyło później, tak? Bo wychowała pani dzieci, chłopców, oni się teraz już ożenili. Jakby generalnie życie się dobrze pani ułożyło po tamtym doświadczeniu. Ona do mnie mówi tak, ale proszę księdza, gdyby ksiądz wiedział, jak tam było. To też jest taka ciekawa cecha, że nie wszyscy, ale to jest, naprawdę często spotykam, że ci pacjenci w sposób nienaturalnie szybki wracają do zdrowia. Pani Halina ze Stalowej Woli, to był rok 73. 50 ponad, tak? 50 lat temu miała właśnie śmierć kliniczną, uratowali ją, ale była w szpitalu z powodu zaawansowanego nowotworu. Lekarze dawali jej 3 miesiące życia. Miała nowotwór wątroby, nerek, tam jeszcze były przerzuty. Leczenie już właściwie było paliatywne. Miała zapaść. Ona mówi, że tylko wyszłam z ciała i słyszałam rozmowy na sali i nic więcej. Później zweryfikowała treść tych rozmów. Wróciła do ciała i żyje do dzisiaj, ma 80 kilka lat. I to wszystko jest w dokumentacji medycznej. 50 lat temu chemia czy radioterapia, nawet jeśli były, no to zupełnie inny był poziom. Inny jeszcze pacjent, też z drugiej mojej książki, Tomasz Ruciński, on już miał mieć operację mózgu, jakąś trepanację czaszki i coś tam miało być wykonane w mózgu. Już został wzięty na salę operacyjną, zrobiono jeszcze chwilę przed operacją rezonans. No i się okazało, że nie ma co operować. I król mówi, a po co mi tego pacjenta tu przywieźliście? Co ja mam mu tu zoperować? I to jest w dokumentacji medycznej. Nie zawsze, ale rzeczywiście często jest taki nienaturalny, szybki powrót do zdrowia.
Czy był któryś bohater z pierwszej, drugiej, a może teraz z powstającej trzeciej książki, który szczególnie zapadł w pamięć księdzu?
Każdy jest wyjątkowy. Trudno mi tak porównywać, bo każda historia z tych bohaterów jest inna. Inna historia też życiowa. Ich historie są niesamowite. Na przykład pan Jan Ben Radecki, nie wiem, malował obrazy satanistyczne, kilkumetrowe, do takiej restauracji we Wrocławiu na rynku i doznał nawrócenia. Mi się podoba ta historia z kolei Jana Krzykanowskiego, który on na przykład widział modlitwy swojej rodziny i kiedy oderwał mu się bypass, krytyczny moment, tak, kiedy zrywa się bypass, czyli serce, tak, żyła do serca, to on widział, jak jego bliscy się modlą i widział, jak jego córka wyjęła z szafy w pokoju, w jego mieszkaniu, tak? On był wtedy na sali operacyjnej. Wyjęła z szafy jego marynarkę, przytuliła się do tej marynarki i tak się modliła za tatę. I on to widział. I słyszał tą modlitwę. I później opowiedział córce, że wyjęłaś z szafy marynarkę, przytuliłaś się, modliłaś się takimi słowami. No i córka wszystko potwierdziła. Siła modlitwy. Chyba te relacje... Oczywiście jestem księdzem katolickim, wierzę w siłę modlitwy, tak? Ale jak rozmawiam z tymi pacjentami i oni mówią, jak ta modlitwa rzeczywiście działa, tak? Jak ta modlitwa rzeczywiście ściąga duszę do ciała, mówiąc kolokwialnie, że ona rzeczywiście trzyma przy życiu, to dla mnie nawet jako księdza katolickiego to doświadczenie siły modlitwy i jej realnego wpływu na przeżycie, no po prostu jest niesamowite. No, siła modlitwy.
Czyli życie po życiu istnieje.
O tak, to głęboko w to wierzę, bo to jest pytanie w ogóle o sens naszego życia, nie? Czy gdyby nasze życie ograniczało się do biologii, to jest to pytanie, to w takim razie jaki mamy sens?